Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
W czwartek 22 września witają Państwa
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
We Wrocławiu odbywa się 333. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
Tamtejsza metropolia obchodzi w tym roku 3 jubileusze. Naszym gościem będzie arcybiskup Marian Gołębiewski.
Piotr Samerek w cyklu poświęconym dziejom Ambasady Polskiej przy Watykanie przedstawi pracę tej placówki, kiedy kierował nią radca Stanisław Janikowski.
Zapraszamy.
We Wrocławiu odbywa się 333. zebranie plenarne Episkopatu Polski. Tamtejsza metropolia obchodzi w tym roku 3 jubileusze. Z arcybiskupem Marianem Gołębiewskim rozmawia ksiądz Cezary Chwilczyński.
Księże arcybiskupie, w tych dniach archidiecezja wrocławska przeżywa 3 wielkie rocznice. 75. rocznica powołania metropolii wrocławskiej, 60-lecie powołania Polskiej Organizacji Kościelnej na Dolnym Śląsku oraz 40. rocznica listu pojednania biskupów polskich do episkopatu niemieckiego. O tych trzech jubileuszach chciałbym porozmawiać z księdzem arcybiskupem i zacznijmy może od pierwszego. 75 lat temu powołano metropolię wrocławską, ale przecież tam archidiecezja ma już ponad 1000 lat.
Powstanie biskupstwa wrocławskiego zawdzięczamy staraniom króla Polski Bolesława Chrobrego. Uzyskał on zgodę papieża Sylwestra II oraz aprobatę cesarza Ottona III, a przypieczętowaniem ich decyzji był słynny zjazd gnieźnieński w roku 1000. To właśnie u grobu świętego Wojciecha utworzono niezależną metropolię gnieźnieńską, w której skład weszły biskupstwa krakowskie, wrocławskie i kołobrzeskie. Pierwszym biskupem wrocławskim został Jan, a losy diecezji były jednak burzliwe i zmienne jak losy całego Śląska. Granice kościelne z małymi wyjątkami dość długo zachowały swój pierwotny charakter. Były m.in. w XIV wieku próby odłączenia Śląska od Polski, oderwania biskupstwa wrocławskiego od Gniezna i podporządkowania go archidiecezji praskiej. W 1526 roku Śląsk wraz z Czechami przeszedł pod panowanie austriackich Habsburgów. W pierwszej połowie XVI wieku szybko rozwinęło się na Śląsku reformacja luterańska, chociaż z różnym skutkiem w poszczególnych częściach ziemi nad Odrą. Wprawdzie kapituła katedry wrocławskiej podejmowała działania w kierunku reformy katolickiej, jednakże dopiero pod koniec XVI wieku obydwie władze zespoliły się w ratowaniu katolicyzmu na Śląsku. Faktyczna rekatolizacja zaczęła się po zakończeniu wojny 30-letniej. W 1740 roku przed zajęciem tych terenów przez Prusy połowa mieszkańców Dolnego Śląska była katolikami. Po pierwszej wojnie śląskiej w 1742 roku Dolny Śląsk, większa część Górnego Śląska, jak i hrabstwo kłodzkie należały do Królestwa Pruskiego. Pozostałe tereny Śląska pozostały przy Austrii. Ostatecznie, po ustaleniu granic w 1763 roku, 90% terenu biskupstwa należało do Prus, a tylko 10% do Austrii. Już od połowy XVII wieku rozluźnia się więź między Wrocławiem a Gniezdem, by ostatecznie zerwać kontakty w 1821 roku. Na mocy bulli papieża Piusa VII De Salute Animarum z 16 lipca 1821 roku zmienia się status prawny diecezji wrocławskiej. Została ona bezpośrednio podporządkowana stolicy apostolskiej. Warto tu dodać, że granice diecezji wrocławskiej sięgały aż po Siewierz, Częstochowę, Bytom i Pszczynę. Po pierwszej wojnie światowej na Górnym Śląsku została utworzona diecezja katowicka, a wyjątkowo szybki rozwój gospodarczy i ludnościowy na terytorium diecezji wrocławskiej rozpoczął dyskusję na temat nowej organizacji administracji kościelnej w państwie pruskim. Do działań w tym kierunku przystąpił papież Pius XI. 14 czerwca 1929 roku doprowadził do podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską a Prusami. Na mocy konkordatu biskupstwo wrocławskie zostaje podniesione do rangi arcybiskupstwa, a jego ordynariusz, nowomianowany arcybiskup metropolita kardynał Adolf Bertram, stał się głową osobnej, rozległej prowincji kościelnej, która obejmowała poza archidiecezją wrocławską, diecezją berlińską, delegaturę w Pile oraz diecezję warmińską. Decyzję stolicy apostolskiej ogłosił 21 września 1930 roku, czyli dokładnie 75 lat temu. I stąd też obchodzimy w tym roku tę rocznicę 75-lecia ustanowienia metropolii wrocławskiej.
To było przed 75 laty, a kolejną rocznicą jest 60 lat polskiej organizacji kościelnej na ziemiach zachodnich.
Cały Śląsk, a więc i Dolny Śląsk z granic pruskich wszedł w skład państwa polskiego. Zmieniły się granice, nastąpiła wymiana ludności, opuszczali te tereny, czy musieli opuścić mieszkańcy niemieccy, a napływali na te ziemie Polacy z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, jak również z innych części Rzeczypospolitej, z części centralnych. Początkowo do 1949 roku był jeszcze względny spokój, ale od 1949 roku następuje stopniowa stalinizacja kraju, nastąpiła zmiana polityki państwa wobec kościoła katolickiego, ograniczanie swobód kościelnych, ograniczanie również działalności zakonów innych instytucji, jak Caritas na przykład diecezjalna, i następuje, jak już wiemy, aresztowanie księdza prymasa Wyszyńskiego na 3 lata, który dopiero w 1956 roku wychodzi na wolność. Jest to czas bardzo burzliwy. Administratorzy, którzy otrzymali dekrety odnominacyjne od księdza kardynała Chlonda, prymasa Polski, zostają właściwie wypędzeni, a są narzuceni administratorzy, obejmują stanowiska kościelne. Ksiądz prymas Wyszyński ich akceptuje, żeby nie była zachwiana ciągłość kanoniczna wszystkich postanowień. No i w ten sposób pomału zaczyna się kształtować polskie życie. Ludzie zaczynają się organizować. Byli to przede wszystkim w większości kresowiacy przywiązani do kościoła, szukają jakiegoś punktu oparcia w parafiach, napływają księża w dużej ilości z archidiecezji lwowskiej i pomału zaczyna się kształtować polskie życie. Pierwszym administratorem był ksiądz dr Karol Milik, późniejszy infułat, który spoczywa w krypcie w archikatedrze wrocławskiej. Zaczyna działać stopniowo seminarium w gmachu odbudowanym w roku 1948. Zaczynają napływać powołania i w ten sposób stopniowo zaczynają się kształtować wszystkie instytucje diecezjalne.
Był to trudny czas, czas prześladowań kościoła, prześladowań księży, biskupów, i na pewno to doświadczenie tych 60 lat było dla wielu ludzi doświadczeniem krzyża, doświadczeniem cierpienia.
Cierpienia towarzyszyły opuszczającym te tereny mieszkańcom niemieckim, ale również i tym, którzy tu przybywali, bo zostawiali swoje domostwa, zostawiali swój dobytek, strony rodzinne, w których się urodzili, w których się wychowali, i szli w nieznane. Wszystkim im towarzyszyła niepewność jutra. Ludzie nie chcieli jakoś zagospodarowywać się na stałe, bo sądzili, że to jest tymczasowość. Nie wierzyli w to, że tu pozostaną na zawsze. Dopiero działalność kościoła, integrowanie ludzi wokół ośrodków parafialnych, to wszystko sprzyjało, że ludzie poczuli większą pewność siebie, że tu zostaną. Mówili, jeśli tutaj jest kościół, to znaczy, że tu będziemy, a potem przyszły już postanowienia i traktaty z roku 1970 i to wszystko pomału wpływało na to, że następowała normalizacja życia społecznego, no i jak również pomału normalizacja życia kościelnego.
Zanim nastąpiła ta normalizacja, przyszły traktaty o uznaniu wzajemnych granic, miało miejsce szczególne wydarzenie, które również podkreślamy w tym roku w archidiecezji wrocławskiej. To 40. rocznica wymiany listów pojednania między Episkopatem Polski, Episkopatem Niemiec. Nie jest tajemnicą, że jednym z głównych współautorów tego listu był poprzedni księdza arcybiskupa na stolicy biskupii tu we Wrocławiu, kardynał Kominek.
Ja byłem wtedy już młodym księdzem, pracowałem w duszpasterstwie, wiedziałem jaka była reakcja, jaka rozpętana została propaganda, niezwykle zjadliwa, kąśliwa przeciw biskupom. Wydawało się, że państwo zrobi jakiś bardzo drastyczny akt w stosunku do księży biskupów, którzy ten list wysłali, ale jak widzimy, wszystko przybrało inny obrót, pozytywny, a teraz po tylu latach możemy powiedzieć, że to był list wielkiej odwagi. W jakimś sensie gest proroczy, który wytyczał nowe szlaki. Rozpoczynał się dialog polsko-niemiecki, trudny, wymagający dużego przygotowania duchowego ze strony zarówno naszego narodu, jak i narodu niemieckiego, ale ten dialog został przez pewne koła podjęty zarówno w naszym kraju, jak i w Republice Federalnej Niemiec. No i coraz bardziej postępował, aż można powiedzieć zaowocował jakąś normalizacją stosunków między obydwoma narodami. Także ksiądz prymas, który wtedy stał na czele kościoła katolickiego w Polsce, wziął wszystkie ciosy na siebie, chociaż wszyscy dokładnie wiedzieliśmy, że właściwie autorem listu był ksiądz kardynał Kominek ze względu na doskonałą znajomość języka niemieckiego, bo był Ślązakiem, ale ksiądz prymas zawsze traktował, że to jest list Episkopatu Polski, nie ugiął się, tylko wyjaśniał, przekonywał, a pomału zaczęła topnieć ta złowroga propaganda, bo ludzie się doinformowali i zaczęli inaczej myśleć. Ale pierwsze uderzenie było bardzo mocne, niekorzystne dla kościoła i dla księży biskupów.
Ksiądz arcybiskup zaprosił do Wrocławia z okazji wspomnianych jubileuszy cały Episkopat Polski, ale również gości z zagranicy.
Owszem, z zagranicy przyjeżdża delegacja, na czele której stoi przewodniczący konferencji Episkopatu Niemiec, ksiądz kardynał Karl Lehmann. Będzie również kardynał Georg Stercyński z Berlina. Przyjeżdża delegacja Episkopatu Greko-Katolickiego z Ukrainy na czele z kardynałem Lubomirem Huzarem.
Sobota to najważniejszy dzień tego spotkania.
Najpierw będzie uroczysta msza święta jubileuszowa w archikatedrze wrocławskiej o godzinie 10:00, sprawowana pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. On też wygłosi homilię. Po komunii świętej odezwie się ze swoim słowem kardynał Karl Lehmann, a po tej mszy świętej w auli papieskiego wydziału teologicznego nastąpi podpisanie wspomnianej już deklaracji, bardzo uroczysty akt, który nawiązuje bezpośrednio do 40. rocznicy wysłania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem był metropolita wrocławski, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski.
Materiał przygotował ksiądz Cezary Chwilczyński.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Długie ad interim. Po śmierci ambasadora Skrzyńskiego w grudniu 1937 roku kierowanie placówką polską przy Stolicy Apostolskiej tymczasowo objął radca Stanisław Janikowski, któremu przysługiwał tytuł chargé d'affaires ad interim. Wydawało się, że nowy ambasador powinien zostać wkrótce przesłany z Warszawy. Stało się jednak inaczej i do lipca 1939 roku stanowisko to pozostało nieobsadzone. Wpłynęły na to dwie rzeczy. Po pierwsze, w polskim personelu dyplomatycznym brak było posłów, którzy znaliby Watykan. Po wtóre, o tak długim okresie wakatu na stanowisku ambasadora przy Watykanie zadecydowała wizyta ministra Józefa Becka w Rzymie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w czasie, kiedy chargé d'affaires placówki był Janikowski. Wizyta Becka w Rzymie w dniach 7-10 marca 1938 roku miała uroczysty przebieg. Polskiego ministra podejmował jego włoski odpowiednik, hrabia Galeazzo Ciano. Oczywiście Beck chciał być także przyjęty na uroczystej audiencji przez papieża Piusa XI. O ile z włoską częścią wizyty nie było żadnych trudności protokolarnych, o tyle watykańska część wizyty ministra nastręczała nie lada problem. Beckowi w podróży do Rzymu towarzyszyła małżonka, ale trzeba dodać, że była to jego druga żona, z którą nie miał ślubu kościelnego. Z punktu widzenia prawa kanonicznego było to zatem małżeństwo nieważne i Pius XI stanowczo nie chciał zgodzić się na przyjęcie nieślubnej małżonki polskiego ministra spraw zagranicznych. Ze względów prestiżowych szef polskiej dyplomacji chciał oczywiście uniknąć sensacji, że papież odmówił przyjęcia jego żony. Watykan zaproponował wtedy, że w zastępstwie Piusa XI przyjęcia dokona kardynał sekretarz stanu Eugenio Pacelli. O tym z kolei nie chciał słyszeć Beck. Watykan starał się być uprzejmy i przedstawił kolejną ofertę spotkania. Kardynał Pacelli miałby przyjechać na rozmowę z polskim ministrem do polskiej ambasady. Jednak i na to Beck nie wyraził zgody. Odmówił. Nie lada problem miał potem radca Janikowski, który musiał tłumaczyć wrażliwemu sekretarzowi stanu, że niestety minister Beck nie będzie mógł się z nim spotkać. Jak napisał później w swoich wspomnieniach radca kanoniczny ambasady polskiej przy Stolicy Apostolskiej, ksiądz Walerian Mejsztowicz, ze strony Becka, a może szczególnie ze strony pani Beckowej, sprawa nie rozpłynęła się tak prosto po kościach. Zadbała zresztą o to prasa partii opozycyjnych, zwykłym, a zawsze skutecznym judzeniem. Beck przestał się interesować Watykanem. Stanowisko ambasadora przy Stolicy Apostolskiej pozostało jeszcze długo nieobsadzone. Miał to być rodzaj swoistej kary za to, że papież odmówił audiencji polskiemu ministrowi spraw zagranicznych, a właściwie jego małżonce. Niecały rok później, 10 lutego 1939 roku, umarł Pius XI, człowiek, który był życzliwy Polsce przez cały okres swojego pontyfikatu. Na jego pogrzebie Rzeczpospolitą reprezentował chargé d'affaires Stanisław Janikowski. Wybór nowego papieża odbył się 2 marca. Zwlekano z rozpoczęciem konklawy, tak aby mogli na nie dotrzeć wszyscy żyjący wówczas kardynałowie. Do Rzymu dojechali wszyscy. 2 marca 1939 roku 63 kardynałów wybrało nowym papieżem dotychczasowego sekretarza stanu, kardynała Eugenio Pacellego, który przybrał imię Piusa XII. Wyboru dokonali zaledwie w 3 głosowaniach. Decyzja kolegium kardynalskiego, wbrew obiegowym opiniom, wcale nie została dobrze przyjęta przez Niemców. We wspomnieniach księdza Mejsztowicza znajdujemy taką oto notatkę na ten temat. Henryk de Pfyffer Altishofen, dowódca gwardii szwajcarskiej, przed którym Niemcy nie mieli sekretów, w chwili ogłoszenia wyboru nerwowo wyrażał swoją obawę, że Niemcy tego nie zniosą. Ostatnia encyklika poprzedniego papieża, Mit Brennen der Sorge, jak i całe jego postępowanie wobec Hitlera, były po części przynajmniej przypisywane jego kardynałowi sekretarzowi stanu, wiernemu wykonawcy woli papieskiej. Kardynał Pacelli podkreślił to jeszcze, przybierając imię swojego poprzednika. Nikt nie spodziewał się wówczas, że będzie on oskarżany właśnie o zbytnią wyrozumiałość dla Niemców. Rząd polski dostrzegał wagę konklawy i dlatego wysłał na nie swojego ambasadora nadzwyczajnego w osobie wiceministra spraw zagranicznych Jana Szembeka. Mimo uroczystej i podniosłej atmosfery, jaka panowała w Watykanie po wyborze nowego papieża, w powietrzu czuć było powiew zbliżającej się wojny. Zanim powiemy o nowym polskim ambasadorze przy Stolicy Apostolskiej i przebiegu ostatnich dni w stosunkach watykańsko-polskich przed wybuchem II wojny światowej, przedstawimy za tydzień kwestię wolnego miasta Gdańsk.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.